Włącz napisy przed obejrzeniem filmu.
Point of the V goes up to the nuclear explosion that created it.
Tell me this, Dr. Oppenheimer. Do you ever become frightened at what you're finding out here in this area that can't be measured in either time or space?
You see, that's a real point. I only get frightened when, and it happens very rarely, I think I have an idea. That is, what people find isn't frightening, but the understanding of it sometimes has this quality. I remember a man who was my teacher in Göttingen, he's in Chicago now, James Franck. He said, the only way I can tell whether my thoughts are really have some weight to them is the sense of terror when I think of something new. Mm.
Robert Oppenheimer, jeden z najpopularniejszych naukowców XX wieku, to pod jego kierunkiem skonstruowano pierwszą na świecie bombę atomową. Z tego powodu potocznie przez wielu określany był ojcem bomby atomowej. W 2023 roku biograficzny film poświęcony jego osobie wzbudził ogromne zainteresowanie. Produkcję obdarowano licznymi nagrodami. Film jest oparty na życiu naukowca i choć większość z Was dobrze zna postać Oppenheimera, to musimy uprzedzić, jakkolwiek to nie zabrzmi, że w naszym materiale pojawią się spoilery dotyczące fabuły filmu. Uczciwie więc uprzedzam tych, którzy postaci Oppenheimera po prostu nie znają, a chcieliby zapoznać się z filmem. Jeżeli wśród naszych widzów są takie osoby, sugeruję w tym momencie wyłączyć ten materiał. Zacznijmy więc od tego, że film Christophera Nolana w sporej mierze skupia się na momencie, gdy Robert Oppenheimer broni się przed zarzutem o szpiegostwo. Zarzut postawiła Komisja Energii Atomowej Stanów Zjednoczonych. Przesłuchania naukowca zbiegły się z tak zwaną drugą czerwoną paniką w USA, za którą stał senator Joseph McCarthy. Czerwona panika objawiała się m.in. chorobliwą podejrzliwością oraz represjonowaniem i prześladowaniem rzekomych sympatyków ZSRR i komunizmu. Jedna z końcowych scen filmu przedstawia, jak Oppenheimer został wprawdzie oczyszczony z zarzutu o szpiegostwo, ale cofnięto mu tak zwane poświadczenie bezpieczeństwa, czyli dostęp do ściśle tajnych materiałów rządowych, co jednocześnie oznaczało blokadę dalszych prac u boku rządu USA. Potraktowanie Oppenheimera wielu odebrało jako niesprawiedliwe i absurdalne. Film przedstawia życie Oppenheimera głównie do roku 1954 i tylko sporadycznie w niektórych scenach wybiega w kolejne lata. Wbrew pozorom, twórcy mogliby śmiało pokusić się o zrealizowanie drugiej części tej fascynującej biografii. W kolejnych bowiem latach Oppenheimer nadal wzbudzał wiele kontrowersji i emocji, jak choćby wtedy, gdy policja musiała obstawiać jego wykład na Harvardzie, albo gdy udał się w podróż do Japonii, na którą przecież spadły dwie bomby atomowe, które wraz z zespołem skonstruował. Film Christophera Nolana został oparty na książce Kaya Birda oraz Martina Sherwina. W tym materiale również skorzystaliśmy m.in. z tej ciekawej publikacji. Te ostatnie epizody z życia Roberta Oppenheimera prezentują się naprawdę interesująco, dlatego jeżeli zaciekawił Cię film Nolana lub po prostu interesuje Cię niezwykła postać ojca bomby atomowej, to jest to materiał dla Ciebie. Czas więc na ostatni rozdział tej historii. Zapraszam. Wyrok wydany przez AEC, to jest Komisję Energii Atomowej USA, był dla Oppenheimera upokarzający. Wprawdzie oczyszczono go z zarzutu o szpiegostwo, ale odebrano poświadczenie bezpieczeństwa, czyli dostęp do tajemnic rządowych. Decyzję wielu odebrało jako kompromitującą Stany Zjednoczone. Była niczym nóż wbity w plecy zasłużonego dla USA naukowca. Dużą rolę w ogłoszeniu takiego werdyktu odegrały dwie osoby, o których chcemy tutaj powiedzieć. Pierwsza to Edward Teller, dawny bliski współpracownik Oppenheimera z Los Alamos. Postać ta grana była przez aktora Bennego Safdie. To Teller podczas procesu zarzucił swemu dawnemu przyjacielowi, że jego nieodpowiedzialne działania narażały bezpieczeństwo kraju. Zeznania Tellera pogrążyły broniącego się przed absurdalnymi oskarżeniami fizyka. Oppenheimer nigdy Tellerowi tej zdrady nie zapomniał, ale postać ta w późniejszych latach jego życia jeszcze się pojawi. Wrócimy do niej za chwilę. Drugą postacią, przez którą w ogóle zaczął się ten niesławny proces przeciwko Oppenheimerowi, był Louis Strauss, przewodniczący Komisji Energii Atomowej. Żydowskiego pochodzenia milioner z aspiracjami politycznymi, którego nazwisko w Stanach każdy wymawiał inaczej. W filmie Nolana jest to czarny charakter, grany przez Roberta Downeya Jr. Z Oppenheimerem miał wiele osobistych porachunków. I to on był głównym inicjatorem postawiania go przed obliczem komisji. W kolejnych latach życia Oppenheimera będzie stale się pojawiał. Przejdźmy jednak do tego, co działo się po werdykcie z 1954 roku. Odebranie Oppenheimerowi poświadczenia bezpieczeństwa wzbudziło sprzeciw środowisk naukowych w Stanach. Oburzenie wobec tej decyzji wyrażały takie autorytety jak chociażby Albert Einstein. Niedowierzanie płynęło też z Europy, gdzie Robert Oppenheimer miał teraz rangę Galileusza. Liczne słowa krytyki spłynęły wówczas do największego wroga Oppenheimera, wspomnianego Louisa Strossa, do którego wysyłano teraz krytyczne listy i podpisane przez naukowców petycje sprzeciwiające się decyzji komisji. Oppenheimerowi sprzyjała też spora część mediów, ale nieprzychylni byli dominujący w kongresie niektórzy republikanie, którzy na wieść o wyroku w trakcie obrad Izby Reprezentantów potrafili wstać i ostentacyjnie bić brawa. Listy poparcia płynęły też bezpośrednio do samego Oppenheimera i było ich zdecydowanie więcej niż głosów krytyki pod jego adresem. Jednak pomimo licznych wyrazów wsparcia i współczucia, naukowiec przechodził jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Na jego twarzy rysował się widoczny smutek i przygnębienie. Więcej nerwów straciła tylko jego żona Kitty, która mocno przeżywała proces i coraz częściej sięgała po alkohol. Z kolei syn naukowca, Peter, musiał wysłuchiwać obelg rówieśników, że jego ojciec jest komunistą. Bliscy Oppenheimera zauważyli, że w trakcie procesu bardzo się postarzał, włosy pokryła siwizna, a sylwetka stała się lekko przygarbiona. O ile zawsze był osobą szczupłą, tak w ostatnich latach życia był przesadnie chudy. Mój Boże, jeśli ten człowiek zjadł 1000 kalorii dziennie, to był cud, wspominała jedna z jego znajomych, Doris Jaden. W wywiadach dla mediów naukowiec starał się nieco bagatelizować swój stan fizyczny oraz psychiczny, nie unikając przy tym ironii. Przykładowo w rozmowie ze znanym aktorem i dziennikarzem Johnem Brownem, gdy ten porównał proces Oppenheimera do ukrzyżowania z zimną krwią, ten odpowiedział krótko: wie pan, nie do końca, wciąż jeszcze czuję na rękach ciepłą krew. Samopoczucia Oppenheimera nie poprawiała chęć jeszcze większej zemsty ze strony Louisa Strossa, który nie był wystarczająco usatysfakcjonowany werdyktem komisji. Według niego kara była za mała. Cały czas widział w Oppenheimerze szpiega, choć większość domyślała się jego uprzedzeń osobistych. Stross był człowiekiem mściwym i pamiętliwym, nie miał zamiaru ustąpić. Po procesie próbował on pozbawić Oppenheimera pracy dyrektora w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. Stross był tam jednym z 13 członków zarządu i robił wszystko, by w toku głosowania fizyka odwołać. Sprzeciw pracowników naukowych oraz list protestacyjny w tej sprawie dały jasno do zrozumienia, że pozbycie się sławnego opiego, jak nazywali Roberta przyjaciele, jest nierealne i sprzeczne z interesem instytucji. Strauss musiał się z tym pogodzić, ale o swojej wrogości jeszcze wielokrotnie będzie przypominał. Oppenheimer więc nadal kierował pracami Instytutu i wciąż pracował ze studentami. Jednym z nich był John Nash, który lubił spierać się z Oppenheimerem na tematy związane z fizyką. W przyszłości Nash zostanie wybitnym matematykiem oraz laureatem Nagrody Nobla. To o nim nakręcono znany film pod tytułem Piękny umysł, gdzie w jego postać wcielił się Russell Crowe. Od połowy lat 50. Robert Oppenheimer regularnie spędzał kilka miesięcy w roku w San John na Wyspach Dziewiczych w regionie Karaibów. Z czasem udało mu się kupić tam kawałek ziemi oraz zbudować domek z dostępem do plaży. Jego pierwszy wyjazd na Wyspy Dziewicze nie obszedł się bez skandalu. Strauss oraz ludzie z FBI nadal snuli absurdalne przypuszczenia, że Oppenheimer planuje tam nawiązać kontakty z sowieckimi szpiegami, a może nawet uciec do ZSRR. Między innymi z tego powodu naukowiec był inwigilowany jeszcze przez długie miesiące po procesie. Nie mógł odpędzić się od agencji i wszędzie instalowanych podsłuchów. San John była dla Oppenheimera prawdziwą oazą spokoju. Poza jazdą konną uwielbiał bowiem pływać i żeglować. Organizował tam przyjęcia dla starych przyjaciół, a także dla sąsiadów na wyspie, z którymi się zżył i nawiązał przyjacielskie relacje. Oczywiście nie ze wszystkimi układało mu się tak dobrze. Pobyt na wyspie urozmaicił mu konflikt przypominający raczej zmagania Kargula z Pawlakiem niż amerykański miting sąsiedzki przy grillu. Rodzina Oppenheimerów szczerze nie znosiła się z sąsiadującymi obok Gibneyami. Wszystko zaczęło się od tego, gdy Robert i Kitty wprowadzili się do Gibneyów na czas budowy swojego domu. Po czym okazało się, że jedni drugich nie są w stanie znieść. Później obie strony były dla siebie tak dużym utrapieniem, że finałem trudnego sąsiedztwa był spór sądowy o prawo do plaży. Jeszcze u schyłku 54 roku Oppenheimer powoli wracał do wystąpień publicznych. Nie był już jednak tak rozchwytywany jak wcześniej. Próba zrobienia z niego zdrajcy odbiła się piętnem na wizerunku człowieka, którego jeszcze niedawno pytano o zdanie na wiele tematów z pogranicza nauki czy humanistyki. W styczniu 55 roku amerykańska telewizja wyemitowała wywiad z Oppenheimerem w ramach programu See It Now. Rozmowę prowadził Edward Murrow. W trakcie wywiadu raczej unikano pytań o proces, ale padło w nim kilka cierpkich słów.
Tell me, is there a very widespread reluctance on the part of scientists in this country to work for the government?
No, I don't think so. This also gets very much distorted when it's talked about in sloganistic terms. You see, if you take a scientist who is excited by and interested in new discovery, he may have a problem as to whether he wants to do applied science. And for the government, that's what he would be doing. And that's a legitimate doubt. And if all the scientists in the country did applied science, it would be terrible for us. I think that scientists like to be called in and asked to advise on how to make the Voice of America a better thing. They like to be called in and asked for their counsel. Everybody likes to be treated as though he knew something. I suppose that that when the government behaves badly in a field you're working close to, when decisions that look cowardly or vindictive or short-sighted or mean are made, and that's very...
Oppenheimer lubił swoje środowisko w Instytucie Studiów Zaawansowanych. Z ochotą opowiadał o swoich współpracownikach oraz pracy naukowej. Cieszył się też sympatią pracującej tam żywej legendy, sędziwego Alberta Einsteina.
Professor Einstein is still here too, isn't he?
Oh, yeah, indeed he is. Indeed he is. He is one of the most lovable of men.
Does he ever call you up on the telephone?
Sometimes. I think he calls me when he reads in the newspapers something about me that he doesn't like, and he calls me up and says, that's all right, that's just right.
Robert Oppenheimer choć w młodości sympatyzował z ruchem lewicowym, co zresztą było później przyczyną wielu problemów, to w latach 50. i 60. uważał siebie za liberała i antykomunistę. Do polityki się jednak nie mieszał, starał się nie wdawać w spory ideologiczne czy te związane ze stosowaniem bomby jądrowej. Zaproszenia na konferencje czy debaty na ten temat odrzucał, nie chciał podpisywać żadnych deklaracji czy petycji. Nie podpisał się też pod słynnym manifestem Russella i Einsteina, w którym apelowano o rozbrojenie i porozumienie w tej sprawie środowisk naukowych z całego świata. Bliscy Roberta sądzili, że ta bierna postawa może być efektem żalu z powodu odsunięcia go od pracy dla rządu Stanów Zjednoczonych. Jego brat Frank, pytany o tę sytuację, mówił: sądzę, że Robert chciał do nich wrócić. Nie wiem dlaczego, lecz sądzę, że musi to być jedna z tych rzeczy, których gdy raz się spróbuje, wciąż się pragnie. Oppenheimer sporadycznie wypowiadał się na temat przeszłości i tego, co działo się pod koniec wojny. Podczas jednej z inauguracji w 1956 roku niespodziewanie powiedział, co rzadko mu się zdarzało, że Hiroshima była wielką pomyłką, a przywódcy, którzy zrzucili bomby, cytuję, stracili samokontrolę. W jego głosie czuć było ciągle powracające wyrzuty sumienia. Jeden z największych skandali z udziałem Oppenheimera miał jednak miejsce w 1957 roku, gdy dwa wydziały Uniwersytetu Harvarda, filozofii i psychologii, zaprosiły go na wygłoszenie wykładu. Potężny sprzeciw przeciwko tej inicjatywie zgłosił powiązany z armią absolwent uczelni Archibald Roosevelt, który wraz z grupą innych wpływowych absolwentów zagroził wycofaniem dotacji dla uniwersytetu. Władze uczelni nie poddały się szantażowi i wykład ostatecznie się odbył. Co ciekawe, prelekcja Oppenheimera na Harvardzie zbiegła się ze śmiercią inicjatora czerwonej paniki, Josepha McCarthy'ego. Zanim więc Oppenheimer rozpoczął swoje wystąpienie, podszedł do tablicy, napisał 3 litery oznaczające Rest in Peace, po czym nonszalancko w milczeniu wrócił na mównicę, by rozpocząć wykład, który przyciągnął aż 1200 słuchaczy. Atmosfera wokół tego wystąpienia była na tyle napięta, że drzwi do auli, w której przemawiał, były obstawione przez funkcjonariuszy policji. Protesty na Harvardzie nie zniechęciły Oppenheimera do innych wystąpień. Zapraszały go liczne uniwersytety oraz instytucje naukowe. Z kolei w rozmowach z dziennikarzami niemal zawsze pytano go o możliwe scenariusze zagłady ludzkości.
That humans have already discovered a method of destroying humanity?
Well, I suppose that really has always been true. You could always beat everybody to death. You mean to do it by inadvertence?
Yes.
Not quite. You can certainly destroy enough of humanity so that only the greatest act of faith can persuade you that what's left will be human.
W latach 50. pojawiły się też wydane drukiem zbiory jego prac i artykułów. U schyłku dziesięciolecia zaczął też pojawiać się na konferencjach za granicą. W Europie uchodził za prawdziwą gwiazdę międzynarodowej sławy. Brał udział w konferencjach w RFN, Belgii, Grecji, Francji czy Izraelu. Najgłośniejsza jego wizyta miała jednak miejsce w Tokio we wrześniu 1960 roku. W Japonii był to czas ogromnych protestów przeciwko rządowi oraz prezydentowi USA, Dwightowi Eisenhowerowi. Przed wizytą Oppenheimera miał miejsce wiec, na którym spalono kukłę z podobizną prezydenta USA.
It's said by left-wing students and trade unionists, they're forcing their way towards the Japanese Parliament building. They're demanding an end to Japan's security alliance with the United States, protesting against the presence of American troops in the country.
Sam Eisenhower również miał przybyć do Tokio z okazji podpisania przez Stany Zjednoczone oraz Japonię tak zwanego Traktatu Bezpieczeństwa. Z kolei Oppenheimer zdecydował, że jednak w kraju kwitnącej wiśni się pojawi. Co ciekawe, wiadomość o jego wizycie wywołała falę entuzjazmu wśród tamtejszych naukowców. Wielu chciało się od niego uczyć, a w Tokio i Osace Oppenheimer miał przeprowadzić kilka zamkniętych wykładów. Jednak początek wizyty nie należał do udanych. Przed konferencją prasową naukowca otoczyła duża liczba reporterów, świecąc mu przy tym oświetleniem prosto w twarz. W pewnym momencie Oppenheimer wypalił: ten kraj słynie ze sprzętu optycznego, ale może powinniśmy już przestać. Ponieważ żaden z operatorów nie reagował, Oppenheimer rzucił zapałką w jednego z nich, po czym powiedział: nie powiem ani słowa, dopóki nie wyłączycie świateł. Gdy zaczęła się konferencja prasowa, w rozmowie z dziennikarzami z Japonii wywiązał się taki oto dialog. Jeden z dziennikarzy zapytał: chciałbym pana poprosić, choć pytanie może być nieco naiwne, aby powiedział pan kilka słów o swoich odczuciach związanych z przyjazdem do Japonii jako człowiek odpowiedzialny za rozwój bomb zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki. Oppenheimer po chwili ciszy odpowiedział: nie sądzę, że przyjazd do Japonii zmienił moje poczucie udręki związanej z moją rolą w tym całym kawałku historii. Nie sprawił też, że całkowicie żałowałem swojej odpowiedzialności za techniczny sukces tamtego przedsięwzięcia. To nie tak, że nie czuję się źle. Chodzi o to, że nie czuję się dziś wieczorem gorzej niż wczoraj. Japończycy wiedzą, że jest to czas w historii ludzkości pełen głębokich zmian i problemów. Mam obowiązek i nadzieję rozmawiać i spotykać się z waszymi ludźmi na temat naszych wspólnych problemów i trudności, jakie przed nami stoją. W trakcie konferencji Oppenheimer podzielał obawy japońskich reporterów, że postęp naukowy może postawić ludzkość przed obliczem zagłady. Pomimo wielokrotnych napomnień, nigdy nie zdecydował się odwiedzić Hiroshimy. Lata 60. były też czasem rehabilitacji Oppenheimera. W 61. roku urząd prezydenta przejął sprzyjający mu John Fitzgerald Kennedy. To Kennedy był jednym z tych, który w 59. roku zagłosował przeciwko nominacji osobistego wroga Oppenheimera, Louisa Strossa, na stanowisko sekretarza handlu. Nowy prezydent doceniał zasługi Oppenheimera i lubił otaczać się naukowcami. Poza tym jednym z radców prezydenta był Mac George Bundy, ten sam, który zaprosił Oppenheimera na wykład do Harvardu. Teraz Bundy nakłonił prezydenta, aby zaprosić ojca bomby atomowej do Białego Domu. Oppenheimer zjawił się tam w towarzystwie kilkudziesięciu innych naukowców, noblistów, fizyków i humanistów na przyjęciu wydanym przez Kennedy'ego. Prezydent oczywiście nie byłby sobą, gdyby w trakcie powitania nie sypnął osobliwym żartem. Sądzę, że mamy tutaj najbardziej wyjątkowy zbiór ludzkich talentów i wiedzy, jaki kiedykolwiek zgromadził się w Białym Domu, z wyjątkiem chwili, kiedy Thomas Jefferson jadł tu samotnie kolację. W 1963 roku prezydent Kennedy oznajmił, że Oppenheimer otrzyma prestiżową nagrodę imienia Enrico Fermiego w wysokości 50 tysięcy dolarów oraz medal za zasługi dla Stanów Zjednoczonych. To ogromne wyróżnienie było symbolicznym podsumowaniem rehabilitacji naukowca. Żeby było ciekawiej, rok wcześniej laureatem tej nagrody był jego stary znajomy, Edward Teller. Ten sam, który obciążył go zeznaniami podczas procesu przed Komisją Energii Atomowej i ten sam, którego zdradę Oppenheimer na zawsze zapamiętał. Teller, być może żałując tego, co zrobił, napisał do dawnego przyjaciela list gratulacyjny, odzywając się do niego po raz pierwszy od chwili procesu. Nagrody z rąk Kennedy'ego Oppenheimer nie zdążył jednak otrzymać. Prezydent został zamordowany 22 listopada 1963 roku, dlatego medal wraz z nagrodą otrzymał od urzędującego już na tym stanowisku prezydenta Lyndona Johnsona. Robert wraz z żoną spotkali się też osobno z wdową po zabitym prezydencie, Jackie Kennedy. Najciekawsze było jednak to, że media obiegła fotografia Oppenheimera nie tylko z prezydentem Johnsonem, ale też z obecnym na uroczystości laureatem nagrody z poprzedniego roku, Edwardem Tellerem. Na fotografii tej obaj podają sobie ręce i choć wielu sądziło, że topór wojenny został zakopany, to jednak Oppenheimer żal do Tellera skrywał w sobie do końca życia. Rehabilitacja Oppenheimera szczególnie zirytowała jednego człowieka, Louisa Strossa, który wściekły wysyłał do prasy listy pełne oburzenia za przyznanie tej nagrody. Protesty te nie przyćmiły jednak spóźnionej nobilitacji. W latach 60. w polityce USA bardzo wiele się działo. Zimna wojna była w stanie apogeum, a Amerykanie zaangażowali się w wojnę w Wietnamie. Oppenheimer unikał publicznych rozmów na ten temat. Nie chciał również włączać się do dyskusji wokół książki byłego sekretarza wojny prezydenta Trumana, Henry'ego Stimsona, opisującej prawdziwe przyczyny użycia bomby atomowej przeciwko Japonii. W drugiej połowie lat 60. na punkcie Oppenheimera zapanowała krótka obsesja w Europie. Głównie za sprawą jednego z niemieckich dramaturgów, Heinara Kipharda, który napisał i wystawił sztukę przedstawiającą proces z 54 roku. Sztuka ta wystawiana w teatrach na całym świecie, choć przedstawiała Oppenheimera w bardzo korzystnym świetle, to jednak nie spodobała się samemu Robertowi. Twierdził on, że jest w niej zbyt wiele niedomówień i przeinterpretowania. Nie chciał też udzielić wywiadu dziennikarzowi Filipowi Szternowi, który przygotował publikację na temat procesu z 54 roku. Uważał bowiem, że lepiej będzie, jeżeli autor spojrzy na całą sprawę, stojąc całkowicie z boku. W 1965 roku Oppenheimer udzielił wywiadu dla stacji CBS. W trakcie rozmowy padło wymowne pytanie o przeszłość.
Looking back now, do you think that our country's use of the bomb was necessary? I believe that the view which I learned from many, but above all from General Marshall and from Colonel Stimson, the Secretary of War, the view that they had, that we would have to fight our way to the main islands, and that it would involve a slaughter of Americans and Japanese on a massive scale, was arrived at by them in good faith, with regret, and on the best evidence that they then had. To that alternative, I think the bomb was an enormous relief. And the ending of the war by this means, certainly cruel, was not undertaken lightly. But I am not, as of today, confident that a better course was then open. I have not a very good answer to this question.
W drugiej połowie lat 60. podupadło zdrowie Oppenheimera, męczył go coraz silniejszy kaszel, udało mu się rzucić papierosy, ale z fajką nadal się nie rozstawał. Była ona nieodłącznym elementem jego wizerunku, podobnie jak kapelusz z płaskim dnem. Ale nie odcisnęło jednak swoje piętno, diagnoza lekarza była brutalna, nowotwór na krtani. Rok 1966 to ważna chwila w życiu Roberta także z innego powodu. To moment, gdy zdecydował się opuścić Instytut Studiów Zaawansowanych i udać się na emeryturę. Sęk w tym, że Oppenheimer od 20 prawie lat mieszkał w posiadłości Olden Manor. Rezygnacja z funkcji dyrektora oznaczała utratę domu. Władze Instytutu uznały więc, że w drodze wyjątku należy wybudować Oppenheimerom nowy parterowy dom na terenie Instytutu. Na drodze do tego pomysłu stanął oczywiście nie kto inny jak niezmordowany Louis Strauss, ale i w tym punkcie poniósł porażkę. Budowę nowego domu zaczęto jeszcze w 66 roku. Do czasu jego wybudowania Oppenheimerowie otrzymali lokal zastępczy. Problemy zdrowotne coraz częściej dawały się jednak we znaki, ale po wyczerpującym leczeniu i operacji udało się usunąć guz z krtani. Wyleczenie nowotworu okazało się jednak tylko tymczasowe. Kilka miesięcy po operacji zaczęły się przerzuty, choroba wróciła i wyczerpujące leczenie trwało nadal. Oppenheimer wciąż wykładał, ale starał się nie przemęczać. Jego ostatnie lata to ścisła dieta oraz rezygnacja z wielu aktywności, które uwielbiał. W licznych wspomnieniach jego bliskich w oczy rzucała się blada twarz oraz wychudzenie. Lubił dyskutować o filozofii, a pytany przez przyjaciół o dawną pracę w Los Alamos często powtarzał, że niczego nie żałuje. Utrzymywał stały kontakt ze starym przyjacielem, Davidem Lilienthalem. Często się widywali. To on w styczniu 67 roku, będąc przybity złym stanem swego przyjaciela, w dzienniku zanotował. Nieuchronność śmierci to nic nowego, lecz ta śmierć jest wyjątkowo niepotrzebna i okrutna. Robert, przynajmniej w mojej obecności, ma wzrok skazańca. Nieobecny, sztywny, przykuty do rzeczy ostatecznych. 15 lutego 67 roku Oppenheimer wziął udział w Radzie Naukowej Instytutu Studiów Zaawansowanych. Obrady dotyczyły przyznania stypendiów na następny rok akademicki. To w zasadzie ostatnie jego spotkanie w większym gronie. W tych ostatnich dniach na twarzy Oppenheimera, poza wspomnianym wzrokiem skazańca, rysowało się coś jeszcze. Zobojętnienie oraz zwykła chęć odejścia z tego świata. Naukowiec jakby nigdy nic znów zaczął palić papierosy. Ostatnie chwile z Oppenheimerem dobrze zapamiętał inny jego przyjaciel, Louis Fisher, autor licznych biografii biografii oraz publikacji historycznych. Oppenheimer w ostatnich latach życia lubił jego towarzystwo oraz dyskusje wokół historii. Tak było też 16 lutego 1967 roku. Tego dnia Fischer przyniósł mu właśnie fragmenty swojej nowej książki. Później wspominał tę ostatnią rozmowę z przyjacielem. Był bardzo wychudzony, włosy miał siwe i przerzedzone, a usta suche i popękane. Kiedy czytał, a czasami także przy innych okazjach, poruszał wargami, jakby chciał czytać głośno, lecz nie wydobywał z siebie żadnego głosu. Zapewne zdając sobie sprawę, że robi to nieprzyjemne wrażenie, zakrywał usta kościstą ręką. Jego paznokcie miały barwę niebieską. Robert Oppenheimer zmarł w nocy we śnie 18 lutego 1967 roku w wieku 62 lat. Nie zdążył już przeprowadzić się do nowego domu. Po jego śmierci w amerykańskich i światowych mediach rozpisywano się o jego osiągnięciach oraz życiorysie. Teksty poświęcone jego pamięci publikowali liczni przyjaciele, głos zabierali także ci, którzy żywili do niego urazę. Edward Teller stonowanie wypowiadał się dla mediów, a Louis Strauss wysłał żonie Kitty depeszę kondolencyjną. Ciało Oppenheimera zostało skremowane. Żona, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, w otoczeniu najbliższej rodziny oraz skromnej grupki przyjaciół z St. John, całą urnę z jego prochami wrzuciła do zatoki nieopodal ich wspólnego domu na plaży. Robert Oppenheimer poza żoną Kitty, która zmarła w 72 roku, zostawił po sobie dwójkę dzieci, Petera oraz córkę Toni. W chwili śmierci ojca oboje byli już dorosłymi ludźmi. Ich relacje z rodzicami były jednak skomplikowane, dzieci znosiły bowiem wiele różnych dziwactw swoich rodziców. Starszy Peter zamieszkał w stanie Nowy Meksyk, założył swoją rodzinę i doczekał się trójki dzieci. Żyją one do dziś, dwójka z nich zajmuje się nauką oraz dba o dziedzictwo dziadka. Z kolei młodsza córka Oppenheimera, Toni, była bardzo zależna od matki. Po śmierci rodziców trudno jej było się pozbierać. Jej mocną stroną były umiejętności lingwistyczne. Dzięki temu została w 69 roku tłumaczką w ONZ. Prestiżową pracą nie cieszyła się jednak długo. FBI przesadnie zainteresowało się przeszłością jej rodziny i wyciągnięto dawne zarzuty z 54 roku, które formułowano przeciwko jej ojcu. Ten cios mocno nadwyrężył jej kruchą psychikę. Po utracie pracy odcięła się od ludzi. Zamieszkała na wyspie, którą niegdyś tak uwielbiali jej rodzice. Miała za sobą dwa nieudane małżeństwa. Pogrążona w depresji i samotności, odebrała sobie życie, wieszając się w domku swoich rodziców na St. John w 1977 roku. To naznaczone tragedią oraz zapomnianą historią miejsce istnieje do dziś. Dom po zniszczeniach oraz przebudowie zamieniono w obiekt przypominający lokalny dom kultury, widoczny na tej fotografii. Z kolei okoliczna plaża otrzymała nową nazwę, a jakże plaży Oppenheimera.
Not be the same. A few people laughed. A few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade